Reklama.
Stacja Orlen. Rozmawiają parówki na podgrzewaczu.
Mówię ci stary, czuję się jakby bez się czuję.
Ale jak bez? Czego bez?
Ty tak nie masz? No na pewno tak masz.
Musisz tylko to poczuć. W głąb siebie zajrzyj.
Ketchup wrzuca swoje.
Na mnie też to przeszło. Jestem bez i nie potrafię tego wytłumaczyć.
Włącza się bułka.
A ja od zawsze jestem bez, bo ja muszę być bez.
Nasze hot dogi są bez dodatku glutaminianów i bez dodatku fosforanów. Dlatego hot dogi w Stop Cafe to bezkonkurencyjne debesciaki. Orlen. Najbliżej.
I po reklamie.
Hymn Światowych Dni Młodzieży wykonywała młodzież z różnych krajów świata. Wczoraj na Wadowickim Rynku te Światowe Dni Młodzieży nadal czuć. Młodzież jeździ po Polsce, odwiedza miejsca ważne dla świętego Jana Pawła II. My w takim miejscu dzisiaj jesteśmy. Dzisiaj nadajemy Poranek Wnet z kościoła pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła, gdzie konsekrację w roku 1991 dokonał ówczesny papież Jan Paweł II. Godzina 8:09.
Wywiad Wnet.
A w naszym studio kolejni goście: ksiądz Tadeusz Kasperek, proboszcz tutaj tego kościoła pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła. Szczęść Boże jeszcze raz. A także ksiądz Artur Czepiel, tutaj ksiądz, który posługuje też tutaj w tym kościele. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, witam.
To może zacznijmy od konsekracji, od tego miejsca, w którym jesteśmy, ale przede wszystkim o tym, dlaczego ta świątynia, to miejsce zostało powierzone, dlaczego zostało kościołem wotywnym.
Kiedy Wadowice rozrastały się, gdy chodzi o mieszkańców, była pilna potrzeba wybudowania drugiego kościoła wśród bloków, bo ten kościół, w którym został Jan Paweł II ochrzczony, Bazylika Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, już nie mieścił po prostu na nabożeństwach takiej rzeszy. I dlatego postanowiono, że ten kościół, który powstanie w tym miejscu, będzie dziękczynieniem za wybór papieża Polaka. I dlatego to jest pierwsze wotum dziękczynne. Potem, kiedy dokonano zamachu, dołączono to drugie wotum, dziękczynieni za jego cudowne ocalenie w dniu objawienia się Matki Bożej Fatimskiej, bo wiemy, że przypisywał Jan Paweł II ocalenie Matce Bożej Fatimskiej. I dlatego ten Kościół jest tylko pod wezwaniem świętego Piotra, aby kiedy mówimy, że jesteśmy z parafii świętego Piotra albo że nawiedziliśmy Kościół świętego Piotra w Wadowicach, by wówczas przenieść się myślą do Bazyliki świętego Piotra, gdzie wówczas Jan Paweł II był pasterzem całego Kościoła. I dlatego takie były motywy.
Teraz tym pasterzem całego Kościoła jest papież Franciszek. Ksiądz przysłuchiwał się homiliom, przysłuchiwał się słowom, które kierował do młodzieży, ale nie tylko, po prostu do wiernych na świecie. Papież Franciszek, jakie dziedzictwo jest po tych Światowych Dniach Młodzieży, jak powinniśmy wykorzystać te słowa?
Tak, ja...
I czy wykorzystamy?
Ufam, że teraz będzie sprawdzian, w jaki sposób to pobudzenie, to dotlenienie, jak to mówił papież Franciszek, dotarło do każdego z nas, czy to był bezpośrednio uczestnikiem tych nabożeństw, spotkań, czy korzystał ze wspaniałej transmisji telewizyjnej, radiowej. Ja byłem właśnie w tej drugiej grupie, że towarzyszyłem transmisji. No i to, co już stwierdziłem zaraz po zakończeniu tej wizyty, że te błogosławieństwa, to znamy od dnia pierwszej Komunii Świętej, bo uczymy się katechizmu. Natomiast jak to teraz jeszcze bardziej wniesie w życie, naprzód moje jako kapłana, a potem w życie wiernych, to czas pokaże. Ale ufam, że ta wizyta wniosła ogromną właśnie dozę tematów do przemyślenia. I na pewno w tym moim jednym zdaniu się to nie da wyrazić. Papież Franciszek oczywiście jest tym, który prowadzi nas i Duch Święty poprzez niego. Trochę boleję, że w tym miejscu nie był w ramach tej wizyty też i duszpasterski, bo wiemy, że nie tylko przyjechał spotkać się z młodzieżą, ale i był w Oświęcimiu i w Częstochowie, nawiedzał również inne miejsca. Mieliśmy taką nadzieję, ale to zostanie wielką pewną tajemnicą papieża i księdza kardynała Dziwisza, dlaczego z Oświęcimia nie przejechał przez Wadowice i Kalwarię.
Ksiądz Artur Czepiel brał udział bezpośredni w spotkaniu z papieżem Franciszkiem. Proszę powiedzieć, jak przebiegało to spotkanie.
Ja miałem to szczęście, że brałem udział w spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie, w centrum Nie Lękajcie Się, w mszy świętej z kapłanami i seminarzystami z całej Polski. Ja także byłem jednym z koncelebransów, byłem w środku sanktuarium. Pierwsze, co było dla mnie najważniejsze, jako dla młodego księdza, bo jestem 4 lata od święceń kapłańskich, że mogłem koncelebrować pierwszy raz w swoim życiu mszę świętą z papieżem i zobaczyć namiestnika Chrystusowego na ziemi, mieć go niemal na wyciągnięcie ręki. I mogłem też słuchać tego, co chciał do nas kapłanów powiedzieć. Po 4 latach kapłaństwa cały czas się zastanawiam, co robić, by się stawiać lepszym kapłanem, by jeszcze więcej nad sobą pracować i by owoce mojej pracy duszpasterskiej były coraz bardziej i bardziej lepsze, prawda, dla mnie i dla wiernych. No i jechałem tam z taką intencją, co papież powie konkretnie do mnie. To chciałem usłyszeć w czasie tej mszy świętej.
No właśnie, i co powiedział?
Co ja zapamiętałem z tego kazania, najważniejsze dla mnie było, żeby nie być kapłanem przeciętnym. Tego się zawsze obawiałem i to mi współgra ze słowem mojego rektora, obecnego księdza biskupa Grzegorza Rysia, który kiedyś nam powiedział na kazaniu w seminarium, gdyśmy to seminarium już mieli zakończyć, że grozi nam bardzo, że z każdym rokiem kapłaństwa będzie ustawała gorliwość nasza, a będziemy dążyć do tego, żeby po prostu spokojnie sobie bytować na tej ziemi. Wiemy doskonale, że papież w sanktuarium powiedział dokładnie odwrotnie. Nie możecie być kapłanami przeciętnymi, ale nawet musicie wychodzić poza świątynię. Ja to wychodzenie poza świątynię rozumiem tak, że trzeba być jeszcze bliżej ludzi, jeszcze bliżej wiernych, żeby nie tylko im towarzyszyć z wysokości ambony czy ołtarza, ale starać się żyć tymi problemami, którymi oni żyją. Myślę, że to jest takie piękne dopowiedzenie do tego, co papież kiedyś powiedział, że trzeba pachnieć owcami. No i myślę, że w tym 5. roku mojej pracy kapłańskiej w tym pięknym miejscu właśnie to jest taka ważna wskazówka, być bliżej ludzi.
Papież Franciszek podczas spotkania z duchownymi chyba na Jasnej Górze mówił także o tym, żeby sami duchowni nawracali się. Jak księża te słowa interpretują, księże proboszczu?
No, wiemy, że to wezwanie ewangeliczne, nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię Pana Jezusa, jest od początku, bez względu na to, czy jest się świeckim, czy kapłanem, i ciągle podejmujemy. Wiemy, że z Chrystusem dzisiaj namacalnie spotykamy się w sakramentach, ale szczególnie w dwóch, kiedy się spowiadamy, kiedy czujemy dotknięcie miłosierdzia, Jego łaskę odpuszczenia naszych grzechów, i kiedy przyjmujemy Go w Komunii Świętej. Więc życzyłbym sobie, żeby było więcej tych sakramentów. Oczywiście Eucharystia jest codziennie spełniana, ale dla kapłana, ja już mam prawie 40 lat kapłaństwa, najważniejszym jest sakrament pokuty. Kto trzyma się częstej spowiedzi świętej, ten na pewno nie tylko będzie gorliwym księdzem, ale nigdy nie sprzeniewierzy się swojemu powołaniu.
Doskonale się tu zgadzam, że musimy jako kapłani pamiętać o sakramencie pokuty, bo żeby być miłosiernym ojcem w konfesjonale dla wiernych, to najpierw trzeba być marnotrawnym synem, czyli najpierw samemu się trzeba nawracać, po to, żeby do tego nawrócenia doprowadzać innych. Ja staram się pamiętać o systematycznej spowiedzi, mam stałego spowiednika i cieszę się, że papież też to wyartykułował w swoich homilii, bo my musimy pamiętać o tym, żebyśmy pomagając innym w konfesjonale, sami nie zapomnieli także o własnym zbawieniu i o własnej potrzebie nawracania się, o której mówi przecież przesłanie roku miłosierdzia.
Papież Franciszek podczas swoich słów skierowanych do młodych też bardzo zwraca uwagę na rodzinę, na instytucję rodziny, na instytucję przede wszystkim małżeństwa. Tutaj jak ksiądz proboszcz i posługuje przez tyle lat i patrzy, ta instytucja małżeństwa umacnia się wśród wiernych, dążą do tego, żeby zawierać związek sakramentalny, czy jednak dużo pracy jest przed duchownymi w tej materii?
Myślę, że jest bardzo dużo pracy. Jak ci młodzi ludzie, którzy idą do bierzmowania i mówią, chcę według wiary żyć i ją mężnie wyznawać, jak to potem im przypomnieć w momencie wyboru drogi? Wiemy, że większość wybiera drogę w małżeństwie. I tutaj jest bardzo trudny temat, jak do tych ludzi, którzy rezygnują z sakramentu, dojść, by im przypomnieć. Oczywiście nikogo nie można przymusić do małżeństwa, do sakramentu, ale by im przypomnieć tą deklarację, to zobowiązanie, które wypowiedzieli w bierzmowaniu. Jest to temat bardzo trudny i również w naszej parafii i w papieskim mieście Wadowicach, gdzie patronem rodziny jest Jan Paweł II. Często to mówimy przy okazji zapisu do chrztu dzieci z takich związków wolnych. Wiemy, że chrztu absolutnie nie odmawiamy, bo chrzest jest darem od Boga, kiedy otrzymujemy poprzez chrzest wiarę, nadzieję i miłość. Ale w ten czas, rozmawiając z nimi, mówię, zaglądnijcie w swoje sumienie. Nie? Ci, którzy mogą zawrzeć i nie mają przeszkód kanonicznych, no mówię, zastanówcie się, bo żyjąc w ten sposób rezygnujecie i z sakramentu pokuty, i z sakramentu Eucharystii.
Jeżeli mówimy o miłosierdziu, o roku miłosierdzia i miłosierdzia jako główna myśl przewodnia Światowych Dni Młodzieży, to ksiądz tego miłosierdzia bardzo szybko doświadczył podczas trwania Światowych Dni Młodzieży. Tutaj w pobliżu było, żeby upominać tych, którzy po prostu na to zasługują. Proszę opowiedzieć tę historię.
Kiedy papież odleciał, uczestniczyłem w ceremonii pożegnania na lotnisku w Balicach. W ten czas wieczorem sobie tak jeszcze pewno nie doleciał do Rzymu. Myślałem, Panie Jezu, jak to zastosować, co on powiedział? Wyjść z kościołów, wyjść na ulicę, wyjść do ludzi. Jak zastosować to, żeby być i głosić Ewangelię wśród ludzi? No i Pan Jezus dał odpowiedź, tak ja to traktuję, ponieważ jesteśmy w ogrodzie, a tutaj niedaleko są tak zwane schody prowadzące do drugiej części parafii. I tam od północy rozlegały się takie pijackie okrzyki i przekleństwa. No, ponieważ bliskość jest mieszkania, więc to wszystko słyszałem, no ale nie reagowałem. O 5 rano, kiedy naprzód poszedłem, żeby kościół przewietrzyć przed nabożeństwem, potem właśnie w tym kościele, patrząc na Najświętszy Sakrament, Jezus mówi, idź do nich. W ten czas zrozumiesz, co to znaczy upomnieć grzeszących, ten uczynek. No więc faktycznie poszedłem, była około 6 rano, rozpocząłem cierpliwą rozmowę, czy jesteście panowie ochrzczeni. No tak, jesteśmy ochrzczeni, tak, jesteśmy katolikami, ale my się nie utożsamiamy z kościołem, bo jest w Polsce, to każdy musi być katolikiem. Wówczas im powiedziałem, no nie każdy, no bo jeżeli pan w ogóle w tej wspólnocie się nie czuje, no to no, można podjąć procedurę wypisania się, wprawdzie nie rezygnacji z chrztu, ale wypisania się, no ale oczywiście nie i nie. No i w ten czas mówię, no to uciszcie się, bo ludzie pójdą do kościoła. My się uciszymy, jak zadzwonią dzwony, a u nas dzwony włączają się automatami 6:15. I w ten czas pomyślałem, jednym dzwony przeszkadzają, że nie mogą spać i tam niektórzy nawet może i protestują, czy mruczą. A w tym wypadku te dzwony po prostu zamknęły im buzię, że już nie było tych przekleństw. Wzięli to, co jeszcze mieli, gdy chodzi o butelkę i faktycznie się rozeszli. Więc było to takie, można powiedzieć, małe upomnienie grzeszących, ale na pewno jest to trudne, ale konieczne.
Ksiądz na długo na pewno zapamięta spotkanie z ojcem papieżem Franciszkiem, jak inni księża reagowali też na to spotkanie, jakie były ich odczucia, jakie były ich wrażenia.
Rozmawiając z tymi kapłanami, którzy uczestniczyli w tej mszy świętej, na pewno podkreślali, że to było samo piękne w sobie, że mogliśmy się spotkać z papieżem tutaj w sanktuarium świętego Jana Pawła II, który jest dla nas nadal i zawsze będzie dla naszego pokolenia punktem odniesienia, więc wszyscy zgodnie podkreślają, że możliwość bycia z papieżem była dla nas niesamowita, zwłaszcza dla młodego księdza to jest bardzo ważny moment, prawda, który się rzadko zdarza, że mogę być przy tym samym ołtarzu, przy którym staje Ojciec Święty i to były te odczucia, no i te słowa, które Ojciec Święty skierował, one są naprawdę aktualne z tym wychodzeniem ponad przeciętność i poza świątynię. Natomiast ja też mogę dać osobiste świadectwo tutaj, że w pierwszym dniu wizyty papieża czekałem na wyjście jego do okna na ulicy Franciszkańskiej. I przyznam się szczerze, że po tym oknie byłem taki bardzo zdziwiony, ponieważ spodziewałem się takiego spontanicznego dialogu z młodzieżą, radości, a papież tych ludzi wyciszył. I zaczął mówić o śmierci tego młodego człowieka, który tyle serca włożył w przygotowania Dni Młodzieży. Powiem szczerze, że rano jak wszedłem na śniadanie, to nawet mówiłem księdzu proboszczowi, że czegoś mi pod tym oknem brakowało. Proszę sobie wyobrazić, że potem biorąc tekst niedzielnej Ewangelii, która mówiła o tym, żeby być bogatym u Boga, czyli żeby wśród tych doczesności szukać przede wszystkim tego, co Boże, pomyślałem, papież miał rację, bo w tym pierwszym dniu tej radości, tej wielkiej w cudzysłowie religijnej fety uświadomił nam, że musimy się zatrzymać i pamiętać o śmierci, bo przecież ona jest naszym podstawowym spotkaniem z Bogiem kiedyś.
Jeszcze na koniec pytanie do księdza proboszcza. Podczas Drogi Krzyżowej Ojciec Święty Franciszek mówił o uchodźcach. Przede wszystkim zwrócił uwagę na problem tych, którzy cierpią wojnę w Syrii. Jak ksiądz odebrał te słowa, że każdy z nas powinien zrobić coś dla tych, którzy cierpią tam prześladowania?
Ja myślę, że ta wypowiedź jest jak najbardziej potrzebna, ale ta pomoc niekoniecznie jest związana z otwarciem granic. Ja tutaj jestem po linii obecnej, można powiedzieć, myśli rządu naszej ojczyzny, żeby pomagać tam, żeby ci chrześcijanie nie uciekali stamtąd. Gdzieś tam słyszałem, jak właśnie przedstawicielka Syrii, która była na tych Światowych Dniach Młodzieży, powiedziała, nam potrzebna modlitwa i my tam wracamy, bo tam nam jest potrzeba być i świadczyć o Chrystusie. Trzeba pomagać tym ludziom, którzy ufam, nie mieli tyle pieniędzy, aby wynająć tą łódkę, czy ponton, czy coś i udać się do Europy. Jestem na zasadzie takiej, że modlitwa, pomoc materialna jak najbardziej, a w ostateczności już, gdy naprawdę ktoś by zapukał do naszych drzwi, no to trzeba by się nad tym zastanowić. Bo jak wiemy, my już przyjmujemy, bo my cały czas jesteśmy zapatrzeni na uchodźców tam, gdzie jest konflikt wojenny, ale jak podają nam dzisiaj wspaniałe środki przekazu, nareszcie narodowe, polskie, że przecież przyjęliśmy wiele ze wschodu.
Tam wojna przecież też się toczy na Ukrainie, na Krymie.
Nie jestem przeciw, ale jestem za mądrym rozwiązaniem tego tematu i przede wszystkim intensyfikacja modlitwy o pokój, bo to jest podstawa.
Ksiądz kiwa głową, zgadza się.
Tak, ponieważ Ojciec Święty w pierwszym przemówieniu, jakie wygłosił na Wawelu, kiedy się spotkał z biskupami, z polskimi parlamentarzystami, zwrócił właśnie uwagę na to ważne słowo, które umkło: pomagać trzeba mądrze. I ja się tu zgadzam, że oczywiście musimy być otwarci jako chrześcijanie na pomoc ludziom, którzy są w potrzebie, ale my to już czynimy, bo na pewno nie jesteśmy zamknięci. Wszelka pomoc, także humanitarna, płynie w stronę tych ludzi, więc ja myślę, że ta Caritas, otwartość jest.
Nie? No i właśnie, Caritas. Tak,
oczywiście.
Bardzo dziękuję. Ksiądz Tadeusz Kasperek, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła i ksiądz Artur Czepiel byli gośćmi Poranka Wnet. Ale jeszcze powiedzmy, 14 sierpnia to wielkie wydarzenie.
Tak. Zapraszamy nie tylko na 14 sierpnia, ale w ogóle, kiedy będziecie w Wadowicach, proszę zaglądnąć do kościoła świętego Piotra. To jest na trasie Kraków-Nowy Sącz w stronę Zakopanego. No a 13 sierpnia, czyli w Wigilię tej uroczystości, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz będzie celebrował mszę świętą dziękczynną z racji tego jubileuszu, no bo on był świadkiem wówczas jako sekretarz Jana Pawła II. Zapraszamy.
Widzieliśmy tutaj w galerii zdjęć, które wiszą dookoła kościoła. Bardzo dziękuję, ksiądz Tadeusz Kasperek i ksiądz Artur Czepiel. Bardzo dziękuję. Z Bogiem. A my, drodzy Państwo, jadąc tutaj do Wadowic, skręciliśmy, zboczyliśmy na chwilę z trasy, pojechaliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej i tam także spotkaliśmy pielgrzymów. Tym razem Francuzi, Hiszpanie zaśpiewali specjalnie dla nas.
Entends le cri de tes enfants, essuie les larmes de nos yeux, toi le sourire de Dieu. Il ne veut peut-être oublier son petit enfant, mais pas chérir le fruit de ses entrailles, mais si elle pouvait oublier. Essuie les larmes de nos yeux, toi le sourire de Dieu.
Ô Dieu, nous sommes exilés, nous crions vers toi. Dans ces folies de larmes, tourne vers nous ton regard, maman, et montre-nous Jésus, ton enfant.
Miséricorde, ô Marie, entends le cri de tes enfants, essuie les larmes de nos yeux, toi le sourire de Dieu. Mère de miséricorde, ô Marie, entends le cri de tes enfants, essuie les larmes de nos yeux, toi le sourire de Dieu.
Godzina 8.30, słuchają Państwo Poranka Wnet, wyjazdowy poranek Wnet, bo od 4 lipca Radio Wnet podróżuje po Polsce, ale nie tylko po Polsce, bo od następnego tygodnia będziemy na Ukrainie. Dziś jesteśmy w Wadowicach, dziś nadajemy z parafii pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła, a w naszym studio kolejni goście, siostra Paulina Maciążek, nazarentanka, szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Siostra Goretta Chaba, zakon sióstr Albertynek, szczęść Boże, dzień dobry. Bliżej mikrofon poproszę.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
A także ojciec Grzegorz Iżyk, karmelita, przeor ojców karmelitów bosych, sanktuarium świętego Józefa w Wadowicach.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Właśnie, opowiedzmy o tych dziełach miłosierdzia, które za pośrednictwem i sióstr, i ojca tutaj w Wadowicach się dokonują, się realizują, bo przecież mamy teraz rok miłosierdzia, ale te dzieła nie rozpoczęły się wcale 1 stycznia 2016 roku.
Siostry Nazaretanki w Wadowicach od 120 lat pełnią dzieła miłosierdzia i na przestrzeni tych lat wiele różnych dzieł było podejmowanych. Siostry od samego początku rozpoczęły przybycia do Wadowic, zaczęły pracować w szpitalu, wiadomo, niosąc samarytańską pomoc, ale także utworzyły ochronkę dla dzieci z rodzin biednych, zagubionych, zaniedbanych, do których też w latach 1925-26 uczęszczał do tej ochronki mały Karol Wojtyła, Lolek, który po latach wspominał właśnie tam pobyt w tej ochronce. Siostry także prowadziły szkołę krawiecką, ale w latach 50. zabroniono siostrom prowadzenia tej działalności, także zamknięto ochronkę, a siostry mogły się zająć jedynie dziewczętami głęboko upośledzonymi. I tak od 60 lat prowadzimy w Wadowicach duże dzieło apostolskie, Dom Pomocy Społecznej dla dziewcząt upośledzonych umysłowo. Są to osoby z porażeniem mózgowym, zespołem Downa, autyzmem, różną niepełnosprawnością fizyczną również. Jest to dom stacjonarny oczywiście, który zapewnia potrzeby bytowe tych osób. Aktualnie w domu naszym przebywa 69 mieszkanek w wieku od 4 już lat, aż do śmierci, a najstarsza mieszkanka ma aktualnie 72 lata.
Siostra, niech nam opowie Goretta. Teraz, Goretta opowie o tym dziele miłosierdzia, które dokonuje się za pośrednictwem sióstr.
Siostry Albertynki w Wadowicach są od 1938 roku. Pierwsza ich praca to była właśnie opieka nad osobami starszymi, opuszczonymi. Następny etap to podjęły siostry pracę, opiekując się matkami samotnymi, które z różnych krytycznych sytuacji rodzinnych mają problemy. Też w tym domu otrzymują pomoc socjalną i bytową. I mogą sobie rozwiązać swoje rodzinne problemy. Także prowadzimy dwie kuchnie dla bezdomnych. Siostry tam gotują, udzielają posiłków w suchy prowiant i codziennie od 300 do 500 osób, zależy ile. To jest taka ich praca.
Ojciec Grzegorz.
Karmelici bosi przybyli do Wadowic 124 lata temu pod przewodnictwem świętego Rafała Kalinowskiego. On jest założycielem, fundatorem naszego kościoła, klasztoru, a także powstałego z jego inicjatywy niższego seminarium przy tym klasztorze. I to była taka, można powiedzieć, pierwsza taka posługa też miłosierdzia. Były to jeszcze czasy zaborów, a już do niższego seminarium byli przyjmowani chłopcy, kształceni i oni, można powiedzieć, dawali taki początek odnowie życia zakonnego na ziemiach polskich, gdyż stawali się potem tymi karmelitami, prawda, przez śluby zakonne, przez święcenia kapłańskie. Też takim wyznacznikiem naszego bytowania w Wadowicach jest kult świętego Józefa, stąd sanktuarium świętego Józefa.
No właśnie, dlaczego święty Józef tutaj?
Święty Rafał Kalinowski, budując ten klasztor, kościół, oddał go pod opiekę świętego Józefa. Jakoś od samego początku ten kult zaszczepił. Tutaj się, można powiedzieć, na ziemi wadowickiej bardzo przyjął. Święty Józef jest niesamowicie czczony. Czczony był też przez, powiedzmy, małego Lolka, większego Karola Wojtyły, potem księdza Karola biskupa. Takim zewnętrznym znakiem czci chociażby tego naszego świętego rodaka jest wielki dar, jakim jest pierścień Jana Pawła II, który przekazał świętemu Józefowi w 2004 roku. Też karmelici Bosi, będący w Wadowicach, w swoim kościele pełnili, jak w każdym kościele, posługę duszpasterską, ale też takim wyznacznikiem był konfesjonał. Konfesjonał święty Rafał Kalnowski był takim męczennikiem konfesjonału. On bardzo wiele godzin dziennie spędzał, służąc ludziom właśnie tą posługą miłosierdzia przez słuchanie spowiedzi. I to gdzieś kultywujemy do dzisiaj. Mamy całodzienną spowiedź.
A powiedzmy coś więcej o tym świętym Rafale Kalinowskim, bo to postać nieznana. Przynajmniej dla mnie.
Więc już, dobrze, czy nie zadość. Święty Rafał Kalinowski urodził się w Wilnie w 1835 roku w szlacheckiej, polskiej, bardzo religijnej, praktykującej, patriotycznej rodzinie. Skończył studia w Petersburgu, wiemy, to były czasy zaboru, więc szkół polskich wyższych nie było w Petersburgu. Szkołę inżynieryjną skończył, był z wykształcenia inżynierem budownictwa. I też taki moment w jego życiu był, kiedy święty Rafał Kalinowski, mimo że pochodził, jak powiedziałem, z takiej rodziny bardzo religijnej, praktykującej, no przez 10 lat, końcówka studiów, potem pracy zawodowej, zaniedbał praktyki religijne, łącznie ze spowiedzią taką regularną. Potem przeżył swoje nawrócenie po 10 latach. Wyłonił się następne 10 lat w życiu Kalinowskiego, kiedy za udział w powstaniu styczniowym został skazany pierw na karę śmierci, potem tę karę zamieniono na 10 lat pobytu na Syberii, więc następne 10 lat. Do zakonu wstąpił, kiedy miał 42 lata, a 47 lat został wyświęcony na kapłana. I właśnie takim wyznacznikiem jego kapłaństwa był konfesjonał. W Czernej, w naszym klasztorze, i potem tutaj w Wadowicach. W opinii świętości zmarł w 1907 roku jako taki świątobliwy kapłan, wierny konfesjonałowi. I można powiedzieć, to taki bardzo, jak tu ksiądz proboszcz Tadeusz wspominał, no konkretny, najważniejszy uczynek miłosierdzia, jakim jest właśnie konfesjonał, jakim jest szafowanie sakramentu pokuty i pojednania. Też my w Wadowicach pełnimy, oprócz tej posługi w sanktuarium, sanktuaryjnej, posługę wobec ludzi chorych. Jesteśmy kapelanami w szpitalu tej wadowickim. Jesteśmy też, posługę kapelana pełni jeden ojciec w zakładzie karnym w Wadowicach, a także w domach pomocy społecznej, gdzie przebywają starsi, chorzy ludzie.
Wadowice, jak słyszy się nazwę tego miasta, to ewidentnie i od zawsze nam będzie kojarzyć się ze świętym Janem Pawłem II. I na koniec najważniejsze przesłanie, najważniejsze słowa, które trafiają tutaj do sióstr, do ojca, które najbardziej trafiły z pontyfikatu świętego Jana Pawła II.
Pewnie nie lękajcie się. Nie lękajcie się podejmowania ważnych dzieł na rzecz innych. Nie lękajcie się iść czasem pod prąd, ale zgodnie z duchem i nurtem Ewangelii. I to pewnie od początku towarzyszące słowa z pontyfikatu: otwórzcie serca, otwórzcie drzwi na drugiego człowieka. I to na pewno towarzyszy nam jako siostrom nazaretankom.
Siostrom albertynkom.
To dla mnie to może to wymagajcie od siebie, choćby od was nikt nie wymagał. Było takie, co mi tak najbardziej utkwiło i takie prowadzi mnie przez moje życie zakonne i służbę tym najbiedniejszym.
A mi zawsze w sercu, w pamięci, w uszach brzmią słowa Jana Pawła II, że najmniejsze czynione przez nas dobro jest potężniejsze od największego zła. Bo dobro daje dużo pokoju. Dobro pochodzi od Boga i do Boga zawsze prowadzi.
Powiedział ojciec Grzegorz Iżyk, karmelita, przeor ojców karmelitów bożych, sanktuarium świętego Józefa. Szczęść Boże, bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Siostra Goretta Chaba, zakon sióstr Albertynek. Dziękuję bardzo. A także siostra Paulina Maciążek, Nazaretanka. Bardzo dziękuję, z Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Godzina 8 już jest 40. Słuchają Państwo Poranka Wnet. A jeżeli mówimy o Światowych Dniach Młodzieży, to nie może w naszym poranku zabraknąć tych najważniejszych, tych właśnie młodych, którzy w tym ważnym święcie brali udział. Dominika Kowalczyk, wolontariusz Światowych Dni Młodzieży. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry, bardzo miło.
A także Paweł Dębiński, który w Światowych Dniach Młodzieży brał udział. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, to zacznijmy od początku. Jak tutaj w Wadowicach przebiegały Światowe Dni Młodzieży? Kto przyjechał? Kogo Państwo gościli? Jak ta cała organizacja wyglądała?
W Wadowicach było dużo atrakcji. Nawet liczyliśmy na to, że wielu pielgrzymów zostanie właśnie u nas, w tym papieskim mieście, zamiast jechać do Krakowa. Gościliśmy różne narodowości. U nas w parafii tutaj u Świętego Piotra, w miejscu, w którym się znajdujemy, była grupa 800 Włochów. Więc tym bardziej z Bolonii można było nauczyć się troszkę innej kultury, różnej od naszej. W całych Wadowicach były narodowości z Ugandy, byli pielgrzymi z Emiratów Arabskich, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z Francji, z Hiszpanii, z Portugalii, naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych narodowości, różnych kultur, tradycji i zwyczajów.
I pierwsze 3 dni to polegały głównie na tym, żeby przyzwyczaić się do nowej kultury, zwłaszcza włoskiej, ponieważ oni mają dużo, dużo wolniejsze tempo życia, podejmowania decyzji i całej reszty, więc zasadniczo nawet ukuło się takie dosyć popularne w ostatnich, zwłaszcza dniach SDM-u, powiedzenie no problema, które oni używali bardzo często. Nawet wtedy, kiedy świat się walił, palił, to oni przychodzili, uśmiechali się, wychodzili z tym swoim no problema i summa summarum jakoś to nam szło w przyjaźnej atmosferze praktycznie przez cały czas.
Co mówili pielgrzymi ze świata? Co najbardziej ich tutaj zadziwiło? Co najbardziej zostanie w ich pamięci?
Ja miałam takie spostrzeżenie, ponieważ w czasie Światowych Dni Młodzieży posługiwałam w sztabie przy Bazylice Ofiarowania Świętej Maryi Panny w Wadowicach i tam często można się było spotkać z takimi zdaniami, że naprawdę organizacja jest na bardzo wysokim poziomie. Życzliwość ludzi, otwartość ich serc, to, że kiedy ktoś idzie ulicą, to po prostu druga osoba się do niego przytula, przybija piątkę, mówi w swoim języku dzień dobry. Nawet była jedna sytuacja, że kiedy pełniliśmy dyżur w szkole, nocny dyżur, kiedy pielgrzymi wracali do szkół i żeby im pomóc tam wszystko poogarniać, odnaleźć się w tej szkole, w nowym miejscu, to wtedy właśnie jeden z pielgrzymów Włochów wyjął słownik i po prostu my tak siedzimy na ławeczce, on tak szuka i w końcu powiedział dobranoc. Więc tak bardzo miły akcent na zakończenie dnia, bardzo ciężkiego, bo muszę powiedzieć, że komitet nocował przez może 4 dni, przez całe 4 godziny dziennie spał, więc to tak bardzo, bardzo wyczerpujący tydzień.
Mieliśmy też dosyć sporo problemów, więc takim największym zaskoczeniem dla nas była praktycznie niespożyta cierpliwość tych wszystkich grup. No i na sam koniec, pomimo no, wielu problemów, które im mocno doskwierały, to podchodzili, dziękowali za dobrą pracę, no i nawet dochodziło do tego, że wymieniali się z nami koszulkami i różnymi innymi rzeczami. Ja na przykład zebrałem dosyć pokaźną kolekcję przez zupełny przypadek różnych pamiątek z Dubaju.
O proszę. Czyli byli też młodzi katolicy z Dubaju.
Oczywiście, w ogóle Wadowice to jest takie miasto, że tutaj nie tyle nawet nocowały różne narodowości, co po prostu przyjeżdżały na pielgrzymki z Krakowa. I tak na przykład właśnie z Dubaju, z Kanady, którzy po prostu rozdawali takie przypinki z flagą Kanady, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych.
Ile trwały przygotowania do tego, co tutaj widzieliśmy, czy widzieli katolicy z całego świata?
Zasadniczo mieliśmy na to 2 lata jako komitet, no ale najwięcej decyzji zostało podjętych oczywiście w ostatnim tygodniu na świeżo i trzeba przyznać, że to było najlepsze, bo nie mieliśmy czasu na zastanawianie się, czy będą jakieś problemy, czy nie, tylko po prostu przyszliśmy, zrobiliśmy i wyszło wszystko perfekcyjnie.
A proszę powiedzieć też, jak, czy Państwo byli na jakiejś mszy, brali udział na jakimś spotkaniu z papieżem Franciszkiem?
Tak, udało się, że pojechaliśmy w piątek na Drogę Krzyżową na Błonia, natomiast jeszcze w niedzielę do Tauron Areny na spotkanie z papieżem. I muszę powiedzieć, że od początku mówiłam, że nie, że za dużo pracy jest tutaj, aby jechać do Krakowa, że jakoś to trzeba tak pogodzić. No trudno, są rzeczy ważne i ważniejsze, ale żałowałabym niesamowicie, gdybym nie pojechała. To jest jednak wydarzenie, które gdzieś zapada głęboko, głęboko w sercu i dodaje takiej energii na kolejne 3 lata, tak? Bo za 3 lata spotkamy się w innym miejscu, że nie, to trzeba przeżyć i być tam.
No i tylko i wyłącznie te właśnie spotkania z papieżem pozwoliły nam odczuć ten SDM jako wydarzenie bardziej duchowe niż tylko taką samą pracę po 22 godziny na dobę, więc wydaje mi się, że to było właściwie konieczne dla nas.
2019 rok, Panama, tam się wybierają Państwo.
Oczywiście tutaj już nasi wolontariusze sprawdzali linie lotnicze, połączenia, ceny, więc tak, już jesteśmy bardzo nastawieni na to, że pojedziemy.
Jesteśmy już umówieni z pielgrzymami z różnych krajów, mamy już walizki przygotowane, więc teraz tylko musimy poczekać na 2019.
My też będziemy czekać, na pewno to będzie wydarzenie ważne, ale inaczej na pewno przeżywane niż to tutaj w Polsce. Dominika Kowalczyk, Paweł Dębiński byli gośćmi Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za wizytę.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Na pewno zmęczenie też dało się we znaki, czy nie?
Tak, tutaj już słychać w głosach, że jednak to jest inaczej niż ten tydzień temu. No i przede wszystkim my mało spaliśmy, więc odeśpimy dopiero, myślę, w przyszłym tygodniu, bo w tym jeszcze są zawirowania z dokończeniem wszystkich papierkowych obowiązków ze szkołami, z pielgrzymami, więc to jeszcze dla nas trwa SDM.
Dla mnie na przykład największym odkryciem dnia dzisiejszego była ciepła kawa. Pierwszy raz wypita od 10 dni ciepła kawa, która w dodatku była na pewno moja.
Bardzo dziękuję jeszcze raz za wizytę w Poranku Wnet. Mamy godzinę 8:46, ale my nie zapominamy o tym, co dzieje się w Polsce, co dzieje się w Warszawie. Wczoraj był 1 sierpnia, obchody 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Drodzy Państwo, posłuchajmy, co prezydent Andrzej Duda mówił podczas pierwszego świętowania, podczas pierwszej rocznicy, bo dopiero pierwszy raz jest na takim stanowisku.
Wyzwolić Warszawę może trochę więcej, a potem przyjdzie Armia Czerwona i jakoś to będzie. Przecież na to tak naprawdę liczyli. Co pisał Ziutek w swoim pięknym wierszu? Pisał: czekamy ciebie, czerwona zarazo, byś nas wybawiła od czarnej śmierci. Mieli świadomość tego, co nadchodzi. Ale jednak wierzyli w to, że dadzą radę. Czy robili to tylko dla siebie? Przecież nie. Przecież robili to dla Polski, dla Warszawy, dla jej mieszkańców, dla swoich sąsiadów, dla ludzi, z którymi mieszkali na tej samej ulicy. Po to była ta cała walka. Po to się krwawili. Przecież większość mieszkańców Warszawy, tych, którzy zostali zamordowani, bo większość została po prostu zamordowana. Zginęła nie w walce, nie podczas walk, nie na skutek tego, że powstańcy walczyli, bronili swoich pozycji i byli bombardowani. Zginęła dlatego, że Niemcy, wyparłszy powstańców, w systematyczny, zimny sposób mordowali ludzi kamienica po kamienicy. To było absolutne bestialstwo. Takie, jakiego wcześniej w historii nikt nie robił. Dopiero Niemcy realizowali je w obozach koncentracyjnych i w Warszawie. W powstańczej Warszawie.
Mówił do zgromadzonych wczoraj na Powązkach, warszawskich Powązkach pod pomnikiem Gloria Victis prezydent Andrzej Duda. Mamy godzinę 8:49. Nadajemy Poranek Wnet, drodzy Państwo. Z Wadowic podróż Radia Wnet trwa. Podróż Wnet trwa i teraz mamy retrospekcję. Drodzy Państwo, 2 lata temu Radio Wnet było w Wadowicach. Tutaj rozmawialiśmy przede wszystkim o polityce. Dzisiaj temat poranka zdominowały Światowe Dni Młodzieży i ten duchowy wymiar tego wydarzenia, ale nie możemy zapomnieć o tym, co dzieje się w Wadowicach, nie możemy zapomnieć o tym, jak wygląda lokalna polityka. Ta lokalna polityka to zmiana władzy. Nowym burmistrzem niecałe 2 lata temu został pan Mateusz Klinowski, który jest osobą budzącą wiele kontrowersji, tak najłagodniej powiem. A w studio kolejni goście, pan profesor Józef
Brynkus.
No właśnie. Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, poseł Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Oraz pan Michał Siwiec, historyk, badacz miasta Wadowice. Dzień dobry panu.
Michał Siwiec, Cielebon. Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani.
Powiedzmy o tym, panowie byli podczas naszej ostatniej audycji 2 lata temu, kiedy było zaraz przed wyborami samorządowymi. Powiedzmy, jak władza, nowa władza w postaci pana Mateusza Klinowskiego wypełnia zobowiązania wyborcze, czy wadowiczanom żyje się po prostu lepiej?
Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, czy wadowiczanom żyje się lepiej, to na pewno, bo to jest zasługą ich samych, nie? Natomiast jeśli chodzi o działalność władzy, mamy do niej bardzo dużo zastrzeżeń. Nie sądzę, żeby cokolwiek z tych zapowiedzi pana Mateusza Klinowskiego jako kandydata na burmistrza było po prostu zrealizowane.
A my mamy fragment wypowiedzi pana Mateusza Klinowskiego z przed 2 lat, jak nadawaliśmy poranek. Tak mówił o tym, co trzeba w mieście zmienić. Posłuchajmy na chwilę.
I moim celem, jako przedstawiciela młodego pokolenia w polityce, jest zmienić ten chory, zastany stan polskiej polityki, polskiej debaty publicznej. I problem polega na tym, że my potrafimy zbudować więź międzypokoleniową, potrafimy zbudować organizację w Wadowicach, Inicjatywę Wolne Wadowice, która łączy, a nie dzieli różne środowiska. Natomiast naszym partnerem do rozmów jest władza, która rządzi tutaj od 20 lat, która ma wszelkie cechy ustroju totalitarnego. Co więcej, układ polityczno-towarzyski, który tutaj funkcjonuje.
I tak mogą Państwo odsłuchać całą tę wypowiedź na naszej stronie. Tak mówił Mateusz Klinowski 2 lata temu, powiedział, że debatę publiczną należy zmienić. Ta debata publiczna trwa z mieszkańcami?
Obawiam się, że nie ma żadnej debaty, że jeden układ, ten usunięty przez pana Mateusza Klinowskiego, zastąpił inny układ, jego układ. W gruncie rzeczy więzi międzypokoleniowe wcale nie są odbudowane. Inicjatywa Wolne Wadowice nie prowadzi jakiejś zewnętrznej, szerszej działalności. Stała się grupką, już w tej chwili coraz mniejszą, 2-3 osób wzajemnej adoracji. Jakichś zewnętrznych oznak wśród społeczeństwa tej działalności, tych zmian na lepsze absolutnie nie widać.
Ale to, że burmistrz jest antyklerykalny, nigdy tego nie ukrywał. To jego antyklerykalizm widać w jego wystąpieniach, w jego wypowiedziach, czy nie?
W wielu wypadkach niestety tak. Trzeba żałować, skoro podjął się bycia burmistrzem tak szczególnego miasta, miasta papieskiego, miasta świętych, bo przecież to nie tylko Jan Paweł II, to wspomniany święty Rafał Kalinowski, to święty arcybiskup Józef Biba Bilczewski, wychowanek wadowickiego gimnazjum, błogosławiony ojciec Alfons Maria Mazurek, karmelita Bosy, pochodząca tutaj z nieodległych miejscowości Rozalia Celakówna i wiele innych postaci, które się tutaj wychowywały, to miasto w jakiś sposób tworzyły i oddawały ducha tego miasta. A w tej chwili to wszystko jakby jest rozmywane w takim pseudoliberalnym bełkocie, obśmiewane. W Boże Narodzenie burmistrz porównał pana Jezusa do terrorysty i zarazem uchodźcy i stosunek Polaków do Bożego Narodzenia i do Chrystusa sprowadził do tej właśnie skali, czy do tego wymiaru w taki prześmiewczy sposób. Potem usiłował się z tego wycofać, czy też przeprosić, ale zabrzmiało to bardzo nieładnie i zupełnie nie jak na burmistrza papieskiego miasta.
Życzenia też, które składał, były dosyć zadziwiające.
No cóż, jeżeli w życzeniach noworocznych po wystrzeleniu sztucznych ogni, czy też z okazji wystrzelenia sztucznych ogni, mówi o wysyłaniu energii do nieba po to, żebyśmy kosmiczną energię dostali, myślę, że przede wszystkim chodzi o tą energię wiary, o tą energię, która wspiera nasze tradycje, nasze korzenie, która nas ubogaca, ale właśnie dodaje nam energii w naszej codziennej działalności dla dobra Wadowic i środowiska, a nie takie właśnie trywialne określenia, porównywania z fajerwerkami.
Pan poseł przygląda się temu, co przez 2 lata udało się dokonać w Wadowicach. Jaka jest ocena, jakie jest podsumowanie dotychczasowego władania miastem?
Powiem tak, że nie ma rzeczy, która by się udała po prostu w Wadowicach od tego czasu. Jedyna rzecz, którą w wymiarze takim po prostu fizycznym widzimy, to jest remont ulicy, jednej z ulic, ale to jest zasługa poprzedniej pani burmistrz, która przygotowała projekt do tego. Ten projekt został później przez pana burmistrza wycofany także z uchwały budżetowej. Dopiero później, kiedy się okazało, że pieniądze na to będą, bardzo szybko zmieniono uchwałę budżetową. Wiele rzeczy jest po prostu fatalnych. Fatalnie miasto funkcjonuje, także pod względem komunikacyjnym. No i najgorsze jest to, że jest wizerunek fatalny tego miasta. Tutaj mówimy o mieście papieskim. Mój asystent przywołał wielkie postaci, święte. Działalność księży jest tutaj bardzo taka chwalebna. Niemniej jednak Wadowice przez pryzmę na przykład postrzegane są całkiem inaczej. Jeśli patrzy na przykład z perspektywy ogólnopolskiej, to już nawet kremówek tam nie ma. Tam po prostu wszyscy przyjmują, że symbolem Wadowic jest antyklerykalny burmistrz Wadowic, co jest, no nie jest dobrym po prostu znakiem rozpoznawczym dla Wadowic.
Za chwilę wrócimy do rozmowy. Jest godzina 8:55.
Partnerem Poranku w Wnet jest PKN Orlen.
A my wracamy jeszcze do podsumowania, do rozmowy na temat Wadowic, na temat tego, co się tutaj dzieje. Ta zmiana zapowiadana, rozumiem, że nie jest widziana, tak panowie jednoznacznie stwierdzili, ale...
Nie jest zmiana, tylko że nie, po prostu nie jest to zmiana korzystna. Po prostu to jest zmiana, bardziej jeszcze powiedział, że pogłębiająca chaos w Wadowicach, pogłębiająca impas w Wadowicach, no to sprawa jest ewidentna. My tu nie spotkaliśmy się po to, tylko żeby mówić właśnie o sprawach organizacyjnych. Szkoda, bo można byłoby o tym wiele powiedzieć. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że burmistrz kreuje także pewien obraz miasta. Światowe Dni Młodzieży to przede wszystkim uroczystości o charakterze religijnym. Na to trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę. Te wszystkie cała otoczka kulturowa, obyczajowa jest owszem bardzo piękna i świadczy dobrze zarówno o uczestnikach, jak też o Polakach przyjmujących gości. Niemniej jednak patrzmy na to z punktu widzenia chrześcijańskiego. Gdy burmistrz witał młodzież, to nawet przez moment nie zająknął się. Chwalebnie to, że po angielsku, no ale przez moment nawet się nie zająknął, że to są po prostu Światowe Dni Młodzieży.
Młodzieży katolickiej.
Młodzieży chrześcijańskiej, katolickiej, nie wymienił papieża, nikogo po prostu. I to jest po prostu fatalne.
No i niestety takie rzeczy rzutują na obraz Wadowic. Wadowic, w których są konflikty z przedsiębiorcami, w których zamyka się lokale tylko dlatego, że właściciele narazili się czymś burmistrzowi. Stosuje się różne chwyty prawne, żeby zniechęcić ewentualnych przeciwników burmistrza do publicznej aktywności, czy przynajmniej wyrażania krytycznego zdania. To nie jest dobra rzecz, zwłaszcza w mieście, które powinno być przykładem również debaty, również dialogu, również jakiegoś chrześcijańskiego, czy w ogóle humanitarnego współdziałania.
Jak to władanie miastem będzie wyglądać się w najbliższym czasie okaże? Czy referendum na przykład jest przewidywane o odwołanie burmistrza, panie pośle?
Słyszymy o tym. Jest grupa ludzi, może nawet nie grupa, tylko grupka, która chce doprowadzić do tego referendum.
Pan się pod tym podpisze?
Jeżeli po prostu przyjdą do mnie i będą mnie prosić o wsparcie w tym przypadku, oczywiście podpiszę się, choć sam nie będę po prostu tego organizował. Mam inne fora, żeby oddziaływać na Wadowice.
Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pan profesor Józef Brankus.
Brynkus. Brynkus. Proszę się nie przejmować, nie tylko w trakcie wymawiania, ale też napisów.
Brynkus, pan Józef Brynkus był gościem Poranka Wnet, poseł Kukiz 15, Michał Siwiec, współpracownik pana posła, historyk, badacz, Wadowic. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
A my kończymy, drodzy państwo, Poranek Wnet. Jest godzina 8:59. Jakub Hof zrealizował, Łukasz Jankowski wydawał, Włodzimierz Brewczyński robił zdjęcia i nie tylko, a my jutro, drodzy państwo, będziemy nadawać z Ojcowskiego Parku Narodowego. Nasza podróż nadal trwa. Zapraszamy na portal Flickr, YouTube i wszystkie inne społecznością i radiownet.pl. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Submarine, we all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play. Submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Post on ahead, post on ahead. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow.